Tu Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście komentujemy dane, przewidujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla gospodarki. Sześciokrotnie zmniejszył się dobowy strumień rosyjskiego gazu sprowadzanego do Unii Europejskiej gazociągami w 2022 roku. Największą rolę w zastępowaniu gazu z Rosji odegrała dywersyfikacja dostaw, ale nie bez znaczenia była redukcja zużycia. W maju bieżącego roku zapotrzebowanie na gaz było 22% mniejsze niż średnio w latach 2019-2021. Co spowodowało kryzys gazowy w Unii Europejskiej? Czy jest już za nami? Czego możemy spodziewać się najbliższej zimy? O tym właśnie rozmawiam z Kamilem Lipińskim, ekspertem zespołu klimatu i energii w Polskim Instytucie Ekonomicznym, autorem raportu Bezpieczeństwo dostaw gazu w Unii Europejskiej od kryzysu do niezależności. Ja nazywam się Maciej Miniszewski i zachęcam do wysłuchania odcinka. Czym jest gazowa siódemka?
Europejski sektor gazu zdominowany jest przez 7 najważniejszych państw. Są to Niemcy, Włochy, Francja, Hiszpania, Holandia, Polska i Belgia. Te państwa to nie tylko 80% konsumpcji, to także 70% zapasów magazynowych, to także 88% zdolności regazyfikacyjnych, infrastruktury do sprowadzania LNG i większość gazociągów, którymi można sprowadzać gaz nierosyjski.
Jesteś autorem raportu, o którym mówiłem na wstępie, i on ma taką ciekawą budowę pokazania przeszłości, teraźniejszości i troszeczkę o przyszłości. I zauważyłeś tam, bo w lata 2014-2021 to były te, które poprzedzały nam kryzys gazowy i mogą nam pokazać stopień przygotowania nie tylko gazowej siódemki, całej Unii do w ogóle potencjalnie takich trudnych sytuacji. Wskazywałeś, że rozbudowano magazyny 20%, terminale LNG 23%. Natomiast i tak rosła nasza zależność od dostaw z Rosji. My byliśmy strategicznie lepiej przygotowani na odcięcie Algierii, Libii, Norwegii, ale nie Rosji. I jak to w ogóle wyszło?
W naszym raporcie chcieliśmy odpowiedzieć na 3 proste pytania. Po pierwsze, jak doszliśmy do tego kryzysu? I nasza teza jest taka, że on nie pojawił się po prostu znienacka. Był to długi marsz, co najmniej od 2014 roku. Jak zachowały się nasze instytucje? Co się udało, co się nie udało w 2022 roku? I trzecie, czy to jest koniec? Czy jeszcze mamy, co trzeba zrobić, żeby z tego kryzysu, który naszym zdaniem obecnie jeszcze nam będzie towarzyszył, wyjść jak najszybciej? Więc wracając do tej pierwszej odpowiedzi. W 2014 po aneksji Krymu wszystkie dane były na stole. Na zlecenie Komisji Europejskiej Europejskie Stowarzyszenie Operatorów Systemów Przesyłowych ENTSO-G przygotowało opracowanie, z którego wynikało, że przy wypadku wstrzymania dostaw z Rosji 11 państw europejskich będzie musiało ograniczyć konsumpcję, niektóre z nich nawet powyżej 20%. Niestety z tych danych nie zostały wyciągnięte adekwatne wnioski. Kierując się, powiedziałbym, nie tylko politycznym realizmem, ale także taką europejską zasadą proporcjonalności, że pewien udział i sposób, że wpływ na rynek mają najwięksi gracze, czyli mają, że wpływ Niemiec, Włoch czy nawet Polski jest jednak większy niż najmniejszych państw Unii Europejskiej, uznaliśmy, że trzeba prześledzić tych 7 głównych państw polityki. I co się działo? Po pierwsze, rosła konsumpcja gazu. Po drugie, spadało jego wydobycie i nie tylko w tych państwach gazowej siódemki, w całej Unii Europejskiej. Po trzecie, rosła konsumpcja gazu w najbardziej strategicznych sektorach, czyli w gospodarstwach domowych i w elektrowniach, znaczy w sensie w produkcji energii elektrycznej, czyli w takich miejscach, gdzie najtrudniej jest ten gaz, z niego zrezygnować w sytuacji kryzysowej. To doprowadziło do tego, że gaz rosyjski wszedł w tą lukę stworzoną trochę przez naszą nieodpowiedzialność. I tutaj można mówić o pewnej wspólnej europejskiej odpowiedzialności. Jego konsumpcja rosyjskiego gazu wzrosła o 37% w latach 2014-2021. Było to możliwe po pierwsze dlatego, że nie była dostatecznie rozbudowana infrastruktura LNG i infrastruktura służąca do importu gazu z innych kierunków. Po drugie, dlatego, że Rosjanie skutecznie odpowiadali na nasze własne działania.
No zgadzam się, to czysto ekonomicznie było opłacalne, bo ten gaz był tańszy. Modele też, których się wykorzystuje do nawet kreowania miksu energetycznego, wskazują, że to gaz jako paliwo przejściowe też jest bardzo skuteczne. Taka była polityka europejska. Natomiast właśnie to, co powiedziałeś, ona była trochę z klapkami na oczach, bo te dane w 2014 roku były na stole. Tutaj jest też ciekawy wątek Polski, że nasz kraj wypada stosunkowo dobrze w tych latach, ponieważ zredukował import gazu z Rosji o 14%. I to jest taki chyba ewenement, patrząc na tą gazową siódemkę.
Wiele państw, na szczęście, gdyby Polska była w tym zupełnie osamotniona, to ten kryzys byłby znacznie większy. Na szczęście większość krajów rozbudowała częściowo albo zdolności magazynowe, albo infrastrukturę nie rosyjską, do importu gazu nie z Rosji, często też terminale LNG. Natomiast w Polsce, jeżeli mówimy o Polsce, to można powiedzieć, że zaszła pewna kombinacja. Po pierwsze, systematycznie była rozbudowywana zarówno infrastruktura do importu LNG, czyli mówimy o terminalu LNG w Świnoujściu, jak i infrastruktura do importu gazu z innych kierunków. I tu można powiedzieć przede wszystkim o gazociągu Baltic Pipe, jak i pozwalającym na sprowadzanie gazu przez Danię z norweskiego szelfu kontynentalnego oraz interkonektor Polska-Litwa, który umożliwia nam wykorzystywanie gazu z terminalu LNG w Kłajpedzie. Oprócz tego w Polsce były także rozbudowywane pojemności magazynowe. Natomiast także Polska nie jest tutaj bez, można powiedzieć, bez winy. Znaczy nie jest, ta polityka także nie była doskonała, jeżeli mówimy o ostatnich 10 latach, dlatego że rosło bardzo mocno zużycie gazu w sektorze elektroenergetycznym i ono będzie rosnąć prawdopodobnie cały czas do 2030, jeżeli spojrzymy na aktualną, konsultowaną wersję polityki energetycznej Polski. To jest duże wyzwanie, na które odpowiedzieć ma terminal FSRU w Gdańsku. Natomiast w wielu państwach rzeczywiście było gorzej. Jeżeli spojrzymy na przykład na Włochy czy Niemcy, no to były państwa, w których rosła konsumpcja, rosło zwłaszcza zużycie w elektroenergetycznym sektorze, mocno spadało wydobycie, rósł import z Rosji, istotnie, w Polsce spadał w tym okresie, nie powstawały nowa infrastruktura LNG, w wypadku Niemiec w ogóle nie, w sensie do kryzysu nie było w ogóle infrastruktury LNG, no co było rzeczywiście dużym przeoczeniem. Gdyby te państwa, w sensie gdyby Niemcy, Włochy w mniejszym stopniu, także Francja czy Holandia, przygotowały się lepiej do kryzysu, można się przypuszczać, że byłby on nieco mniejszy.
No właśnie, a mówimy cały czas o kryzysie, a trochę mamy tak, że jak już się sytuacja delikatnie stabilizuje, to zapominamy o tym, co było. Ja przypomnę, że na przełomie sierpnia-września 2022 roku jednym ze skutków kryzysu gazowego było to, że te ceny rosły do 350 euro za megawattogodzinę, więc tam blisko kilkunastokrotnie w odpowiednich przedziałach czasowych. To była sytuacja ciężka, wiązaliśmy się z ryzykiem niedoborów dostaw, natomiast co jeszcze takiego się działo w trakcie tego kryzysu gazowego? Z jakimi skutkami mierzyły się poszczególne kraje, gdybyś tak mógł krótko opisać?
Tak, pierwszym oczywiście najbardziej dostrzegalnym aspektem kryzysu było ograniczenie dostaw z Rosji, także w rezultacie dekretu rublowego, który wymuszał płatności za gaz za pomocą dedykowanych rachunków otwieranych w Gazprombanku w rublach, na co państwa członkowskie nie chciały się zgodzić. Oprócz tego nastąpił wzrost cen, tutaj zależy, można mówić o nawet wzroście cen kilkukrotnym, tak? Znaczy w sierpniu na przykład wzrosło w 2022 roku wzrosła o jednym miesiącu o 37% średnia cena, ale też przede wszystkim wzrost wariant, tak? Znaczy wzrost zmienności tych cen. I to jeżeli mówimy, prawda, o samym wzroście jakby wartości tych cen. Natomiast to, co jest ciekawe z perspektywy ekonomicznej, to, że nastąpiła pewna reorientacja obszarów rynkowych europejskich, zmiana struktury całego rynku gazu. Gaz zaczął płynąć, wcześniej płynął przede wszystkim ze wschodu na zachód, przez Europę. Od kryzysu płynie raczej z północnego zachodu na południowy wschód. To jest jakby jedna taka duża strukturalna zmiana. Druga to z perspektywy takich osób bardziej interesujących się gospodarczo gazem, korelacje pomiędzy obszarami rynkowymi zmieniły się, tak? Znaczy, że kiedyś obszary europejskie były bardzo mocno ze sobą powiązane, zwłaszcza te, które w tych państwach, które wykorzystują euro jako walutę, one były dość mocno skorelowane z benchmarkami rosyjskimi, takimi jak Nadymiło Kosowo. Mniej był skorelowany amerykański Henry Hub i nieco był, w sensie nieco mocniej był skorelowany też inny rynek popytu, z dużym popytem na gaz, czyli Japan Korea Market. Po kryzysie europejski rynek jest paradoksalnie mniej powiązany, dlatego że pojawiło się takie zjawisko spreadu pomiędzy tymi rynkami, takimi jak francuski PEG czy hiszpański PVB, gdzie dostęp do LNG obniżał ceny, i takimi rynkami, gdzie tego LNG było mniej, czyli holenderski TTF czy niemiecki THE. I rzeczywiście Henry Hub. O drugim aspektem jest to, że oczywiście te rosyjskie rynki stały się mniej istotnymi pricemakerami, ale wzrosło znaczenie Henry Hubu, wzrosło znaczenie dostaw do Stanów Zjednoczonych. Jest to większość LNG dostarczanego do Europy i no, gdyby nie LNG ze Stanów Zjednoczonych, to należy przyjąć, że ta redukcja popytu no, byłaby no, znacznie, myślę, że co najmniej o 60% większa.
Ratowały nas dostawy LNG, natomiast Często też właśnie patrzymy, jeszcze wracając do tego wątku, który poruszyłeś, czyli też wahań tych cen, ale myślimy, że sytuacja się uspokoiła, już jest lepiej, natomiast nie, kryzys gazowy dalej pozostaje z nami, według niektórych analityków do 2026. Sam zaznaczasz, że takie przewidywane lata tego kryzysu, który jeszcze w jakim stopniu może nas obejmować, to 2027 ze względu na inne czynniki, o których zaraz porozmawiamy. Natomiast nawet dzisiaj, a rozmawiamy 21 czerwca 2023 roku, jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy te wahania cen były gwałtowne na rynku gazu. Z dnia na dzień niektóre decyzje, niektóre sytuacje i sygnały rynkowe powodowały, że inwestorzy zmieniali swoje działania na rynkach, powodując gwałtowne wzrosty i później spadki cen. Dlatego my się dopiero uczymy, jako Unia Europejska, działalności i funkcjonowania w tej nowej rzeczywistości, która nas spotkała, którą opisywałeś właśnie między innymi w raporcie. Natomiast to, co interesuje wszystkich, to jest to, jaka będzie najbliższa zima, bo my jesteśmy aktualnie w dobrej sytuacji zatłaczania magazynów gazu. Nic nie stoi na przeszkodzie, raczej jeżeli nic nie wydarzy się gwałtownego zapełnienia i spełnienia celu zapełnienia 90% przed listopadem. Natomiast czy rzeczywiście jesteśmy bezpieczni już patrząc z perspektywy następnego sezonu grzewczego?
Obecnie zatłoczenie magazynów w Europie wynosi około 74,6%, więc mamy 5 miesięcy do 4 miesiące zatłaczania, żeby osiągnąć cel 90%, co jest całkowicie realne, tak? Znaczy jest to znacznie więcej niż średnia, więc tutaj rzeczywiście zgadzam się, że osiągnięcie tego filling targetu magazynów nie jest zagrożone. Natomiast to, że pojawiały się w pierwszym połowie tego roku niskie ceny, wynikało przede wszystkim z pewnego spodziewanego efektu pozytywnego. Po pierwsze, skuteczności mechanizmów rynkowych, po drugie, z tego, że była dość ciepła zima, a po trzecie, że Rosja jednak nie wstrzymała całkowicie dostaw. Że rosyjskie, zmniejszone dostawy rosyjskie, ale cały czas płyną do niektórych państw europejskich, niestety, ponieważ powinny być objęte sankcjami, ponieważ te pieniądze bezpośrednio są wykorzystywane na wspieranie rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W związku z tym mieliśmy pewną sytuację korzystną. Na to nie możemy być przygotowani. Na to słusznie zwraca też ENTSO-G, czyli właśnie symulując sytuację rynkową. My też pozwoliliśmy sobie na taką symulację, bo uznaliśmy, że ponieważ sytuacja może być napięta, warto uwzględnić dwie podstawowe możliwości, że państwa będą albo ze sobą współpracować w sposób skoordynowany, albo będzie pomiędzy nimi nastąpi ostra konkurencja o zasoby. Nasz wynik podstawowy jest taki, że ta współpraca będzie mieć absolutnie fundamentalne znaczenie. Że jeżeli porównujemy wszystko z czasami przed kryzysem, 21 rokiem, w zeszłym roku, w 22 roku, ta konsumpcja była niższa o około 13% rok do roku. Obecnie, jeżeli państwa, według naszych modeli, jeżeli państwa europejskie, także przede wszystkim gazowej siódemki, będą ze sobą współpracować, nawet w wypadku całkowitego odcięcia rosyjskich dostaw, redukcja będzie musiała wynosić jedynie 9%, czyli mniej, co będzie najprawdopodobniej możliwe do osiągnięcia za pomocą mechanizmów rynkowych. Żeby tak się zadziało jednak, musi być wdrożony szereg rekomendacji, ponieważ w wypadku ostrej konkurencji część państw, takich jak Niemcy, Włochy, Polska, będą musiały mocniej ograniczyć konsumpcję. Więc ta współpraca będzie odgrywać kluczowe znaczenie. Co więcej, w naszym raporcie sprawdziliśmy, co musiałoby się wydarzyć, żeby państwa musiały się dzielić, żeby wspierać tak zwanych odbiorców chronionych w ramach mechanizmów solidarnościowych, czyli gospodarstwa domowe. Są mechanizmy w ramach prawa unijnego, rozporządzenia 2017-1938, które stwierdzają, że państwa muszą się dzielić gazem. To nie będzie potrzebne raczej w tej zimy, chyba że nastąpi hybrydowy atak na przykład rosyjski na europejską infrastrukturę gazową. I my, to jest też taka dobra potencjalnie ściągawka, jak ktoś się interesuje rynkiem gazu, staraliśmy się pokazać, która infrastruktura z perspektywy funkcjonowania europejskiego rynku gazu jako systemu jest najistotniejsza, której uszkodzenie będzie najbardziej destabilizowało rynek. W związku z tym, to co pokazało właśnie choćby zachowania inwestorów wokół włączania i wyłączania złoża Groningen w Holandii i rosnące błyskawicznie ceny w momencie ogłoszenia decyzji, że będzie wyłączona 1 października 2023 roku, to pokazuje, że nawet niewielkie zmiany właśnie w funkcjonowaniu infrastruktury mogą ten rynek bardziej destabilizować, niż to miało miejsce w przeszłości. Więc po pierwsze współpraca, po drugie baczne obserwowanie rynku, śledzenie słabych sygnałów i przede wszystkim ochrona zarówno w sensie technicznym, jak i w sensie bezpieczeństwa fizycznego infrastruktury krytycznej w Polsce i w Unii Europejskiej.
Jednym z tych elementów, który wskazałeś, że nas ratował i rzeczywiście tak było, to była ciepła zima. Natomiast należy też mieć na uwadze, że jeżeli to się przełoży na upalne lato, to może nam zwiększyć zużycie i jeszcze zwiększyć potencjalne ryzyko kontynuacji tego kryzysu. I właśnie te scenariusze, które są bardzo warte uwagi, które zaznaczyliście w raporcie, kiedy pokazują przewagę scenariuszy współpracy, to warto sobie zestawić z danymi obecnymi, bo na samym początku podcastu powiedziałem, że według Brugla to w ogóle gospodarka Unii Europejskiej była w stanie w maju ograniczyć to zużycie o 22% względem średnich z lat 2019-2021. Na pewno część spadku popytu pokryzysowego jest już stała i my nauczyliśmy się oszczędzać, natomiast to nie jest tak, że może być tylko i wyłącznie kolorowo. Dlatego jeszcze raz tutaj bym zaznaczył, że ta współpraca może być niezwykle ważna i też zauważasz w swoich rekomendacjach, Kamilu, że możemy mieć tam niektóre problemy właśnie z połączeniami wewnątrzeuropejskimi i to są takie elementy strategiczne, na które powinniśmy mieć szczególną uwagę w przyszłości.
Tak, dokładnie. Oprócz tej kluczowej infrastruktury zidentyfikowaliśmy także wąskie gardła w systemie europejskim. Myślę, że osoby, które zajmują się tym rynkiem zawodowo, nie zaskoczy, że są to połączenia pomiędzy Hiszpanią a Francją. I to jest absolutnie kluczowy obszar, dlatego że wykorzystanie nadmiarów możliwości importowych hiszpańskiego LNG ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa Europy Zachodniej. Oprócz tego są wewnętrzne wąskie gardła w systemie włoskim, gazowym. Cały czas nie ma interkonektora pomiędzy Francją a Włochami, mimo że to są drugi i trzeci najważniejszy gracz rynku gazu w Unii Europejskiej i ten gaz może ewentualnie płynąć przez Szwajcarię albo przez Niemcy, Austrię i Włochy. No natomiast tutaj na przeszkodzie staje trzecie gazowe wąskie gardło, no czyli francusko-niemiecki interkonektor, no którego przepustowość była na poziomie 100 gigawattogodzin na dobę. No to jest zdecydowanie za mało dla tak dużych gospodarek. Także zwiększona potencjalnie możliwość wypadku, gdybyśmy zwiększyli my jako Polacy wykorzystanie gazociągu Baltic Pipe do na przykład 100%, no tak, żeby wtedy odezwała się ograniczone możliwości przesyłu gazu z Polski do Niemiec. Natomiast rzeczywiście tutaj mówimy o jakimś takim bardziej już scenariuszu hipotetycznym, przyszłościowym. I tu mamy duże wyzwanie, jeżeli chodzi o tą infrastrukturę. Dlatego, że tak jak słusznie wskazałeś, od gazu będzie się stopniowo odchodzić. Ze względu na jego ceny, ze względu na transformację energetyczną i ograniczanie emisji dwutlenku węgla i będzie on stopniowo najprawdopodobniej zastopowany wodorem oraz odnawialnymi źródłami energii. To stawia przed nami bardzo duży dylemat, który chcieliśmy jakby troszkę do niego się odnieść w tym raporcie. Znaczy, do jakiego stopnia, która infrastruktura powinna być zbudowana w przeciągu następnych 2-3 lat, 4-5 w wypadku takiej infrastruktura wymaga dłuższego namysłu, a która w ogóle dobrze by było, gdyby była, bo system byłby bezpieczniejszy, no ale już nie do końca warto jej budować. I tutaj, jeżeli mówimy o takiej absolutnie kluczowej, no to są to terminale LNG. I budowa tych, szybka budowa pływających jednostek magazynów gazyfikacyjnych, czyli terminali FSRU w Europie Środkowej, czyli w Niemczech, Włoszech, no będzie miała tutaj kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa. I to będzie horyzont wyjścia z kryzysu najbliższe 2-3 lata.
Zachęcamy szczególnie do tego, żeby z tymi rekomendacjami i w ogóle z rzeczami zawartymi w raporcie o rynku gazu w Unii Europejskiej, o bezpieczeństwie dostaw, zmierzyć się w komentarzach, żeby oceniać nasz podcast i dawać sygnał, czy idziemy w dobrą stronę i szczególnie właśnie, żebyśmy zachęcili i zmotywowali do wspólnej dyskusji na te ważne tematy. Ja zachęcam jeszcze raz do przeczytania raportu Bezpieczeństwo dostaw gazu w Unii Europejskiej od kryzysu do niezależności autorstwa Kamila Lipińskiego z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Ja bardzo dziękuję za rozmowę i zachęcam również do wysłuchania kolejnych odcinków.
Dziękuję bardzo.